Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku serii podcastów Narodowego Centrum Kultury, nagrywanych w ramach serii audycji kulturalnych. Nasz cykl nazywa się Dekady Nowoczesności i jak można się z tej nazwy domyślić, wędrujemy przez XX wiek śladami architektury. Z każdej dekady XX wieku, starając się wybrać obiekt, który byłby najbardziej reprezentatywny dla danej dekady, wybrałam właśnie budynki, które mogą nam sporo o danej dekadzie opowiedzieć. I dzisiaj pochylimy się nad dekadą bardzo specyficzną. Myślę, że tutaj troszkę dłuższy trzeba by zrobić wstęp, zanim opowiemy sobie już o samym budynku. Lata 40. Lata 40. wszyscy wiemy, jakby z czym się wiązały w Polsce. Oczywiście pierwsza połowa tej dekady minęła pod znakiem tragedii II wojny światowej i oczywiście wtedy niewiele w architekturze się działo, jeśli chodzi o wznoszone od nowa budynki, wręcz przeciwnie. Natomiast jak tylko wojna się skończyła, sytuacja polityczna w Polsce robiła się coraz bardziej z roku na rok skomplikowana. I jak wiemy, architektura, która ma to do siebie, że z tą polityką jest bardzo ściśle związana, również przechodziła swoje przemiany. I wiemy doskonale wszyscy, że pod koniec tej dekady lat 40. wprowadzono w Polsce socrealizm i oczywiście do niego również dojdziemy w naszych audycjach. Natomiast zanim to się wydarzyło, miał miejsce w dziejach polskiej architektury taki bardzo krótki, specyficzny moment, kiedy jeszcze się nie ukonstytuowały te nowe polityczne realia i był to taki moment, kiedy właściwie można powiedzieć, architektura rozwijała się dwutorowo. Z jednej strony powstawały już te obiekty dla tej właśnie nowej, konstytuującej się władzy, a jednocześnie wciąż żywy był bardzo i popularny, można powiedzieć, wśród architektów modernizm w tym przedwojennym wydaniu. I budynek, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, czyli Centralny Dom Towarowy, zbudowany w Warszawie w 1948 roku, jest właśnie przykładem tego króciutkiego momentu po II wojnie światowej, kiedy architekci próbowali de facto kontynuować to, co robili przed wojną. Oczywiście bardzo wielu architektów zginęło w czasie II wojny światowej, natomiast ci, którzy przeżyli, ci, którzy przetrwali i zaraz po jej zakończeniu próbowali dalej pracować zawodowo, oni byli wszyscy wykształceni przed II wojną światową. Byli uczniami modernistów, byli z tego pokolenia, które uważało, że to właśnie modernizm jest tym, co w architekturze jest w danym momencie, w tamtym momencie jakby najważniejsze, najbardziej innowacyjne, nowoczesne, postępowe i najbardziej, mówiąc krótko, adekwatne do tych czasów, w których żyjemy. Po prostu pasujące do pewnej umysłowości ludzi XX wieku. I w związku z tym, zanim jeszcze modernizm został na jakiś czas de facto zabroniony, udało się zrealizować budynek, który jest jednym z najbardziej modernistycznych budynków zbudowanych w Polsce w tamtym okresie, czyli właśnie Centralny Dom Towarowy. Jest to projekt Zbigniewa Ichnatowicza i Jerzego Romańskiego. Jest to obiekt postawiony przy jednej z głównych ulic w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich, w otoczeniu oczywiście w tamtym czasie zniszczonym w czasie II wojny światowej, natomiast zawsze będącym miejscem takim śródmiejskim, o takim charakterze wielkomiejskim. Szeroka ulica przed wojną również była ulicą taką gwarną, jakby bardzo żywą w mieście. W związku z czym oczywiście architekci ten swój obiekt projektowany zaraz po wojnie chcieli do tego charakteru ulicy dopasować. Zaprojektowali więc sześciokondygnacyjny budynek o właśnie takim wielkomiejskim charakterze. Jest to dom towarowy, w związku z czym oczywiście od razu było też przewidziane to, że będzie to właśnie budynek pełen ludzi, otwarty na ulicę, generujący duży ruch dookoła ludzi wchodzących, wychodzących, robiących zakupy po prostu, tak jak to w większości stolic europejskich czy zachodnich, ogólnie mówiąc, jakby takie domy towarowe istnieją wszędzie, w Londynie, Paryżu i każdym innym mieście. Oczywiście Warszawa też miała prawo taki budynek mieć. I właśnie ten budynek powstał. Jak zapowiedziałam w poprzednim odcinku, jest on budynkiem spełniającym 5 zasad zasad nowoczesnej architektury spisanych jeszcze przed II wojną światową przez Le Corbusiera. Można, myślę, że tutaj przy tej okazji, jeśli patrzymy na ten budynek, wciąż te 5 zasad zobaczyć, więc pozwolę sobie je przytoczyć. Tutaj dotyczyły one tego, że budynek taki musi mieć podcięty, cofnięty parter, musi być uniesiony na słupach, musi mieć użytkowy dach, jakby z takim tarasem, płaski przede wszystkim dach, ale bardzo często właśnie z taką przestrzenią półpubliczną na tym dachu zlokalizowaną. Szkieletową konstrukcję, która pozwalała uwolnić ściany od funkcji nośnej, w związku z czym budynek mógł być bardzo przeszklony i rzeczywiście Centralny Dom Towarowy takim obiektem właśnie był. Był to pierwszy zbudowany w Warszawie praktycznie całkowicie przeszklony budynek. Właśnie dzięki tej konstrukcji szkieletowej, która przeniosła jakby na siebie funkcje konstrukcyjne, funkcje nośne całego obiektu, więc ściany mogły być po prostu de facto zbudowane ze szkła. Super nowoczesny obiekt, bardzo od razu modny i popularny stał się w Warszawie, mimo tego, że bardzo szybko nowa władza zaczęła go krytykować. Co więcej, nawet sami architekci musieli składać tak zwaną samokrytykę. Pewnie osoby z młodszego pokolenia już nie znają tego słowa, ale w czasach obowiązywania doktryny socrealizmu architekci byli przymuszani czasem do tego, żeby w jakimś sensie krytykować swoje własne realizacje. Ale zanim to nastąpiło, budynek był uważany za bardzo nowoczesny. Był również nowoczesny pod względem szeregu rozwiązań funkcjonalnych, czyli na przykład posiadał bardzo nowoczesną podziemną kondygnację z takimi platformami i pochylniami obrotowymi, które pozwalały na wjeżdżanie do podziemi budynku ciężarówek dostarczających towar do domu towarowego. I tamte obrotowe pochylnie pozwalały na to, żeby ten rozładunek towarów był jakby płynny i nie zajmował dużo miejsca. To myślę, że i dziś by się w wielu miejscach przydało, żeby takie rozwiązania stosować w centrum miasta. Jeszcze jedną taką, można powiedzieć, dodatkową atrakcją, myślę, że również powodującą, jakby budującą jeszcze bardziej ten taki śródmiejski charakter budynku, był ogromny neon zawieszony na fasadzie Centralnego Domu Towarowego, nazywanego powszechnie w skrócie CDT. Ów neon, też taki abstrakcyjna spirala zajmująca dużą część fasady budynku, była też czymś, co powodowało, że ulica, w ogóle cała ulica Alei Jerozolimskie, stawała się też taka bardzo nowoczesna, wielkomiejska, z takim sznytem właśnie wielkiej dwudziestowiecznej metropolii. Budynek, mimo tego, że można powiedzieć, został zbudowany w ostatniej chwili przed wprowadzeniem socrealizmu, ów socrealizm przetrwał i jakby no na szczęście, mimo tej wspomnianej samokrytyki, no nikt nie miał pomysłu, żeby jakoś się go z miasta pozbywać. On funkcjonował doskonale, był domem towarowym przez kolejne dekady. W 1975 roku CDT spłonął. Wybuchł tam pożar, który dosyć znacząco uszkodził budynek, natomiast bardzo szybko został on odbudowany praktycznie w niezmienionej formie. No oczywiście zdajemy sobie sprawę z sytuacji jakby ekonomicznej lat 70., ten 75. rok, były troszkę już inne materiały budowlane, no trochę inne też podejście do architektury, w związku z czym on może nie odzyskał zupełnie 1:1 swojej formy, natomiast no jakby został odbudowany i wyglądał dalej z punktu widzenia użytkowników miasta po prostu tak samo i dalej był domem towarowym. Był tam przez bardzo wiele lat, do niedawna właściwie cały budynek CDT-u został przeznaczony na taki wielki, wielki sklep z akcesoriami rozmaitymi dla dzieci, więc też całym pokoleniom młodych warszawiaków kojarzył się ten budynek, myślę, niezwykle sympatycznie, bo każde dziecko, które tam było, myślę, że zachowało pewne emocje związane z kilkoma kondygnacjami zabawek na przykład, które tam można było oglądać i również kupować, jak ktoś miał rodziców łatwych do negocjacji. Natomiast w 2013 roku można powiedzieć, że jakiś etap istnienia tego budynku się skończył. Obiekt został sprzedany prywatnemu inwestorowi i ów prywatny inwestor wykorzystał właściwie sytuację związaną z tym, że obiekt nie był otoczony ochroną konserwatorską. Była wpisana do rejestru jego konstrukcja Natomiast no, to okazało się o wiele za mało, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ budynek de facto został rozebrany. Zostały z niego jakieś marne szczątki i na bazie tych zachowanych marnych szczątków zbudowano w jego miejscu nowy obiekt, który no, podobnie jak po tym pożarze w latach 70. No, można uznać, że jest taki sam, natomiast no, on już taki sam zupełnie nie jest. Z jednej strony dlatego, że towarzyszący CDT-owi stojący na jego tyłach budynek biurowy zupełnie zmienił swoją formę. Jest już całkowicie nowym obiektem, znacznie większym, o kompletnie innej jakby architekturze, ale też i sam budynek, myślę, że tutaj te zmiany, jeżeli się zestawi zdjęcia przed i po, te zmiany są widoczne, a co najważniejsze, budynek zmienił swoją funkcję. Jest obecnie obiektem biurowym, z takim tylko handlową powierzchnią w przyziemiu, co więcej, te handlowe powierzchnie są głównie wprowadzone do tej kondygnacji podziemnej, kiedyś będącej tym takim zapleczem właśnie transportowo-magazynowym. Dzisiaj to głównie tam są sklepy. W związku z czym, no jakby ten charakter też CDT-u, który został od początku zaprojektowany jako taki obiekt wielkomiejski, gwarny, tłoczny, powodujący, że ulica tętni życiem, no ten charakter się zmienił. Po prostu budynek biurowy siłą rzeczy takiego ruchu nie generuje, ponieważ wchodzą do niego ludzie rano i wychodzą po południu i właściwie niewiele więcej z tego wynika. Więc zachowała się forma budynku, zachowała się jego bryła, jego mniej więcej skala, gabaryty, natomiast dzisiaj CDT nie jest już tym CDT-em, który w latach 40. wyprzedzając reżim socrealistyczny, Zbigniew Ignatowicz i Jerzy Romański zaprojektowali, żeby stworzyć w Warszawie taki element wielkomiejskiego, śródmiejskiego życia. Za tydzień wejdziemy w okres socrealizmu i pozwolę sobie opowiedzieć nieco o tej krótkiej, ale jednak dość znaczącej epoce, która przyniosła kilka bardzo ważnych realizacji i na przykładzie jednej z nich opowiemy sobie, jak to było na przełomie lat 40. i 50. w Polsce. Serdecznie zapraszam.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.